Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Poranek Wnet nadajemy na UKF-ie 87,8 i na wnet.fm, to jest adres internetowy www.wnet.fm. Wszystkich słuchaczy witam bardzo serdecznie i zapraszam na ten poranek, który będzie trwał 3 godziny. Przypominam Państwu, że na 87,8 okazjonalnie nadajemy nasz program. Tak będzie to trwało do wtorku najbliższego. Okazja to stulecie objawień fatimskich i rok Tadeusza Kościuszki. W poranku oczywiście pamiętać będziemy, że zbliża się 99. rocznica odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości. A my, proszę Państwa, obserwujemy wizytę Donalda Trumpa w Azji. Teraz Donald Trump jest w Chinach, w Pekinie. W Pekinie też jest Patrycja Pędrakowska, Centrum Studiów Polska-Azja. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jak ten pierwszy dzień wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach przebiegał?
Przede wszystkim to były uroczystości związane z wizytą w zakazanym mieście, czyli w zasadzie można powiedzieć, że same przyjemności pierwszego dnia. Natomiast dzisiaj przystąpiono już do poważniejszych rozmów, nie tylko na temat bilansu handlowego, ale również na temat sytuacji bezpieczeństwa w Azji, która, jak wiemy, nie jest najłatwiejsza. Może w ten sposób powiedzmy.
Donald Trump przyjechał do Chin w konkretnych sprawach. Między innymi chce namówić przywódcę chińskiego do prezydenta Chin do zmiany jego stanowiska w stosunku do Korei Północnej. To może się udać, czy też nie?
Oczywiście nie jestem prorokiem ani jasnowidzem, natomiast ja przewiduję, że nie uda się. Że to nie jest, że no, prezydent USA nie ma takiego wpływu na to, jak Chiny kształtują swoją politykę w regionie, prawda? I to jeszcze ze swoimi sąsiadami. Także no, zobaczymy, tak? Zobaczymy, co się stanie. Może tam wchodzą w grę różne inne czynniki, o których nie do końca wiemy. Zobaczymy, ale wydaje się, że nie. Zresztą mi się wydaje, że bardzo ciekawy jest sposób przedstawiania tej wizyty w chińskich mediach, szczególnie kiedy obejrzy się wiadomości. To przede wszystkim stawia się na ten aspekt uroczystości, na ten aspekt ceremoniału, rytuału i przede wszystkim to jest pokazywane w Chinach teraz. Nie skupia się, jakby ta uwaga mediów nie skupiała się jeszcze przynajmniej, zobaczymy oczywiście, jak to będzie jutro, na zaznaczeniu tych problemów, które będą omawiane, czy tych różnych spraw. To jest to odbierane jako taka wizyta no, nie w celu załatwienia jakiejś konkretnej sprawy, tylko no, tak, długa wyprawa po krajach azjatyckich. Także mi się wydaje, że my troszeczkę inaczej opisujemy tę wizytę w Polsce, w krajach europejskich, a zupełnie inaczej jest ona tutaj odbierana. Ona ma taki bardziej rytualny wydźwięk.
Ale wiadomo, że te poważne negocjacje będą się toczyć. Dzisiaj prezydent Trump, jakie ma ważne spotkania?
To się już w Pekinie jest 14, ja tylko dodam, bo obecnie jestem właśnie w Pekinie, nawet niedaleko Tiananmenu, ale oczywiście są zespoły, prawda, które będą dyskutować nad amerykańsko-chińskie zespoły, które będą dyskutować nad konkretnymi rozwiązaniami dla konkretnych problemów. Jednym z największych problemów dla Stanów Zjednoczonych jest ten deficyt, tak, w handlu z Chinami, jakby ta historia się ciągnie, bo to co jakiś czas rzeczywiście są spotkania, są specjalne zespoły pracujące nad tym, żeby wynegocjować nowe warunki handlowe między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Także to z pewnością jest jeden z ważniejszych elementów i też jeśli przyjrzymy się tweetom, tak, Donalda Trumpa przez ostatnie miesiące, to zauważymy, że często mówi się o tym, może pójdziemy na jakieś ustępstwa albo nie w kwestiach handlowych w zależności od Korei Północnej. Także ja bym powiedziała, że to są nawet w pewnym sensie no, równorzędne problemy, prawda? I Korea Północna i bezpieczeństwo w regionie sojuszników Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony ta kwestia tego deficytu handlowego.
A czy coś w prasie chińskiej albo politycy chińscy mówią na temat Tajwanu? Czy będą poruszać sprawę Tajwanu w czasie rozmów z Donaldem Trumpem?
Zobaczymy. To na 100% nie jestem pewna, czytając gazety chińskie i słuchając mediów, dlatego że to są wszystko tak ciężkie tematy, a tutaj jest raczej pokazywane to od tej strony jakby rytualnej, prawda, uroczystości. Ja myślę, że decydujące będzie to, jak dzisiaj przebiegły te negocjacje i jak one przebiegają i wtedy będziemy się mogli dokładniej odnieść do konkretnych problemów, które były omawiane. Bo być może na przykład kwestia Korei Północnej czy umów będzie dużo bardziej ważna niż na przykład kwestia tajwańska. Zobaczymy.
Czy w Chinach jest kanał informacyjny, czy wizyta Donalda Trumpa jest transmitowana przez telewizję chińską na żywo?
Tak, no we fragmentach. Nie jest tak, że we fragmentach oczywiście jest i to są, może nie tak jak u nas, prawda, to też jest zupełnie inna telewizja, że wiadomości pokazują trochę obrazków z danego miejsca, troszeczkę wypowiedzi ekspertów, prawda, troszeczkę gdzieś innych fotosów, to wszystko z takim kolażem. Natomiast tutaj po prostu pokazuje się wielominutowe takie odcinki i też oczywiście relacja na żywo. Natomiast jakby to tempo telewizji jest zupełnie inne niż nasze, europejskie, w którym jakby te obrazki się dużo szybciej muszą zmieniać.
W parlamencie w Korei Południowej prezydent Donald Trump powiedział o prześladowaniu chrześcijan w Korei Północnej. Czy jakiejś analogicznej wypowiedzi na temat prześladowania chrześcijan w Chinach spodziewają się komentatorzy? Pani się spodziewa ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach?
Wie pan co, ja nie mogę być tego pewna, ale uważam, że to nie jest najważniejsza sprawa do załatwienia. Sytuacja chrześcijan w Chinach no, nie jest jakąś taką, no nie wiem, sprawą niecierpiącą zwłoki. Także oczywiście nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć, ale wydaje mi się, że nie będzie to jeden z głównych tematów.
Czy oczywiście powiedziała pani na wstępie naszej rozmowy, że nie ma pani daru przepowiadania przyszłości, ale jedno pytanie dotyczące przełomu w stosunkach chińsko-amerykańskich. Spodziewamy się jakiegoś przełomu, czy też ta wizyta w tym zostanie w obrazkach symbolicznych tylko?
To jeśli mam przewidywać, to wydaje mi się, że bardziej to będą symboliczne obrazki. Niestety. Ja bym nie oczekiwała żadnego przełomu, bo to jest tak naprawdę długotrwały proces negocjacji i tutaj nie jesteśmy w stanie dojść do jakiegoś takiego przełomowego wydarzenia, szczególnie przy okazji wizyty składającej się z odwiedzin kilku państw. To nie jest wizyta szczególnie zaprojektowana do tego, żeby przyjechać do Chin i omówić pewne problemy. Ona ma pewną swoją logikę i swój ciąg.
A proszę powiedzieć, pani jest w Pekinie. W Pekinie jest godzina w tej chwili 14:20. W którym miejscu pani jest? Co pani widzi i co pani w Pekinie robi?
Jestem niedaleko Wang Fujinu. Jestem na seminarium na Chińskiej Akademii Nauk Społecznych o energetyce na jedwabnym szlaku, czym Belt and Road Initiative, tak? Czyli na tym projekcie chińskim, niektórzy go nazywają nowym jedwabnym szlakiem, niektórym jeden pas, jedna droga, tak? Różne są nazwy, czy jeden pas, jeden szlak. W każdym bądź razie, no przede wszystkim dowiadujemy się sporo o polityce energetycznej Chin. W Chinach, no i w kontaktach z sąsiadami właśnie w perspektywie mające tematy energetyczne.
Co pani teraz widzi?
To jest jedno chyba z państwa ulubionych pytań. Co teraz widzę? Ulicę Wang Fujing.
Która jak wygląda?
Ulicę spacerową.
Są sklepy, spacerują Chińczycy, jeżdżą na rowerach. Jaka jest pogoda?
Tak, pogoda jest dobra, mimo tego, że oczywiście powietrze jest zanieczyszczone, to naprawdę nie jest źle, bo widoczność jednak no, jest troszeczkę ograniczona, ale nie jest źle. W ogóle w Pekinie pogoda jest bardzo dobra, nie pada deszcz, jest w zasadzie dosyć ciepło. Ruch uliczny jest, nie czuję się tak bardzo tego, że jest spotkanie Xi Trump w takiej przestrzeni publicznej, po prostu wszystko idzie swoim jakby torem naturalnym, tak? Oczywiście zaburzona została ta przestrzeń wokół zakazanego miasta Tiananmenu, ale generalnie Chińczycy nie przeżywają tak bardzo tej wizyty Trumpa. Może też z tego względu, że to jest właśnie jakby w łańcuchu tej podróży po Azji, a dwa, że bardzo trudne tematy będą poruszane, więc to nie jest wizyta należąca dla najprzyjemniejszych, chociaż wczoraj wydaje się, że gospodarze zrobili wszystko, żeby para prezydencka poczuła się tutaj jak najlepiej.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Pekinu. Patrycja Pędrakowska, Centrum Studio Polska Azja, opowiadała o wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Pekinie. Jest godzina 7:22. Dziękuję bardzo. Miłego dnia pani życzymy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Jest godzina 7:23. Słuchają państwo Poranka Wnet na 87,8 i na www.wnet.fm. Do studia weszła Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, Jadwigo.
Dzień dobry państwu.
Była konferencja międzynarodowa w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Przyjechali dziennikarze z Czech, dziennikarze z Węgier, dziennikarze ze Słowacji, z Belgii, z Ukrainy. Był też rosyjski dziennikarz, który powiedział, że każdego dnia przez 24 godziny, proszę sobie zapamiętać to, każdego dnia przez 24 godziny na dobę 15 tysięcy Rosjan pracuje nad fake newsami, nad zarządzaniem internetem. To była dla ciebie nowa informacja?
Nie, o tym się już mówiło bardzo dawno. Zresztą w takich krajach jak Estonia bardzo rozwinięta jest obrona przed fake newsami, przed atakami elektronicznymi. W tej chwili nieźle radzą sobie również Ukraińcy. Jest to takie w zasadzie pospolite ruszenie z tym, że w Estonii już ma jakieś ramy organizacyjne. Ale większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że mnóstwo komentarzy jest właśnie generowanych przez różnych troli, przez różnych pseudodyskutantów i że te wpisy są w różnych językach. Zresztą na tej konferencji padła taka informacja, że czasem są to wpisy czy komentarze dobrze zredagowane w danym języku, czyli na przykład polskim, angielskim czy niemieckim, ale czasami również są generowane automatycznie, komputerowo. I wtedy właśnie często zdarza się, że są błędy językowe i to natychmiast się wychwytuje. Także była mowa o tych tysiącach zwerbowanych troli. Zresztą padła informacja, że taki troll zarabia około 800 euro miesięcznie. Nawet jak na polskie warunki, to całkiem niezła suma.
Ale to wyobraźmy sobie skalę tego. To jest 120 tysięcy godzin roboczych dziennie, bo to jest 15 tysięcy ludzi po 8 godzin pracują przez 24 godziny na dobę, czyli 120 tysięcy godzin dziennie spędzają Rosjanie po to, żeby wpływać na to, co myślą ludzie na całym świecie.
Tak, ponieważ nowe formy wojny, one nie są nowe, bo już za czasów azjatyckich i najazdów tatarskich była prowadzona najpierw wojna właśnie dezinformacyjna, żeby zmiękczyć przeciwnika, żeby odebrać wolę walki. Czyli na przykład łudzić, że za okup zostanie miasto pominięte albo łagodnie potraktowane. I w tej chwili ta wojna informacyjna, czyli medialna inaczej mówiąc, trwa i to trwa bardzo długo. Przykładem takiej wojny informacyjnej jest na przykład Litwa. Ja widziałam, że od nastawienia super propolskiego, które było w 90-91 roku, jak Litwa wybijała się na niepodległość, jak było wielkie poparcie polskie, więc Polacy byli wtedy bardzo zakochani w Litwinach, Litwiny w Polakach, a potem z roku na rok to gasło. A 10 lat temu pierwszy raz zwróciłam uwagę na to, że polityk, żeby wygrać wybory na Litwie, to musi być antypolski. Więc wygadywali różne kolejne banialuki, ponieważ nastawienie społeczeństwa uległo zmianie właśnie między innymi przez prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej.
Czyli, ale w latach 90. można powiedzieć, że to były jeszcze sposoby klasyczne, chałupnicze, agenci wpływu, odpowiednie pieniądze dawane ludziom, a teraz to wszystko się dzieje w centrach koło Petersburga, gdzie ci ludzie są zatrudnieni w innych centrach, bo to pewno rozmaite centra są w Rosji. To nie jest wprost, jak tłumaczył nam kolega dziennikarz z Rosji, to nie jest wprost finansowane z budżetu rosyjskiego. To jest przez rozmaite agencje PR-owskie finansowane są te fake newsy i to narzędzie wpływu. I Rosjanie być może jako jedyni sobie zdają sprawę z tego, jaki ten internet jest ważny i jak ważna jest możliwość manipulowania, bo to wpływa na to, co czytamy na Facebooku, wpływa na to, co czytamy na Twitterze, wpływa na komentarze i na istotne informacje, które są, mają w sobie element prawdy, czasami może być 80% prawdy i 20% tego, co interesuje Rosjan.
Ja o Litwie mówiłam jako przykład, jak było w 90-tych latach, jak jest w tej chwili, ale to zaczęło przyspieszać właśnie przy powszechnym dostępie do internetu. Natomiast mieszanie półprawd z prawdami jest o tyle niebezpieczne, że czytając tekst, człowiek nie wychwytuje natychmiast, że jest to kłamstwo. Natomiast robiona jest polityka bardzo sprytnie, ponieważ tak jak wspomniałeś, są to firmy PR-owskie, które dostają granty z różnych ministerstw rosyjskich na zupełnie inne rzeczy, ale wiadomo, że to są pieniądze jak gdyby ukryte, prawda? Czyli zadania zlecone przez ministerstwa one wykonują, ale wiadomo, że 90% tej sumy idzie właśnie na działalność propagandową i społeczeństwo rosyjskie no niestety w 80% przeszło, jest podatne na tego typu propagandę, ale nie możemy się dziwić Rosjanom. To samo widać na przykład w Niemczech. Przecież media niemieckie kłamią. I część społeczeństwa już wie, że kłamią. Chodziło nawet o takie rzeczy jak gwałty w Kolonii. Czyli okazało się, że kłamią, że mają kaganiec, a jednak media niemieckie są na przykład cytowane w Czechach. I Czesi nie sprawdzają dokładnie w Polsce, gdzie nie mają takich problemów choćby językowych, żeby sprawdzić informacje, powielają to, co już przekazali Niemcy.
I a propos mediów niemieckich, szef największego niemieckiego związku zawodowego dziennikarzy udzielił wywiadu, ale przedtem była rezolucja w czasie zjazdu tego związku zawodowego dziennikarzy na temat mediów w Polsce. Zaniepokojenie, głębokie zaniepokojenie tym, że w Polsce łamane są standardy wolności słowa, że prześladowani są dziennikarze. Na to oświadczenie odpowiedziało Centrum Monitoringu Wolności Słowa i dr Jolanta Hajdasz, która jest jego dyrektorem, ale też jest redaktorem naczelnym Wielkopolskiego Kuriera Wnet, teraz przy telefonie. Dzień dobry, Jolu.
Dzień dobry, witam wszystkich.
To co cię zbulwersowało w tym niemieckim stanowisku i co żeśmy odpowiedzieli?
W tej rezolucji, bo właściwie zaprotestowaliśmy przeciwko zarówno tezom zawartym w rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy, a rezolucja ta jest o ograniczaniu wolności mediów, prześladowaniu właśnie dziennikarzy, a także wywiadowi, jaki udzielił niemieckiej rozgłośni państwowej Deutsche Welle, właśnie Frank Iberal, przewodniczący Niemieckiego Związku Dziennikarzy, po prostu rozwijając tezy zawarte w tej rezolucji. I tam właśnie udowadniając w tej rezolucji i w tym wywiadzie, że w Polsce, w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Turcji, także w Polsce łamane są podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do wolności prasy i wolności do wyrażania opinii, a jako argumenty przemawiające za tą tezą użyte są bardzo subiektywne opinie o przebudowie struktury mediów w Polsce, szczególnej presji na media z udziałem podmiotów zagranicznych w Polsce, o naciskach ekonomicznych, znękaniu dziennikarzy i podporządkowywaniu mediów jednej partii. Takie rzeczy nie mają miejsca w Polsce. Po prostu nic nie dzieje się nadzwyczajnego na rynku mediów poza codzienną, normalną pracą, zmaganiem się z różnymi rodzajami zagrożeń, sytuacjami, które nie są po prostu, mogą być nawet kontrowersyjne, ale nie są łamaniem podstawowych praw człowieka. Jeśli dziś ktoś wejdzie do kiosku, to zobaczy, jak szeroką paletę gazet może kupić od liberalnych i ekstremalnie liberalnych po prawicowe i może nawet dla kogoś dla krajni prawicowe. To samo dotyczy eteru, czyli radiowego i programów telewizyjnych, gdzie po prostu w każdym pilocie ktoś, kto dysponuje telewizją satelitarną, ma kilkadziesiąt programów, nawet ponad setkę polskojęzycznych, a ktoś, kto kogoś na to nie stać, może korzystać z naziemnej telewizji cyfrowej i ma też ponad kilkadziesiąt
to kanałów,
więc nie ma o czym mówić. I jeszcze jedno tylko chciałam zwrócić uwagę. Szczególnie bulwersujące są słowa tego przewodniczącego Franka Liberala, porównujące obecną sytuację w Polsce do rodzącej się dyktatury w Niemczech w latach 30. ubiegłego wieku. To jest skrajnie radykalne zdanie, do którego treści nie przedstawił on żadnych racjonalnych argumentów. To bulwersuje w Polsce szczególnie.
Więcej rzeczy bulwersuje, bo na przykład stwierdzenie, że Polska jest beneficjentem, bierze pieniądze z Unii Europejskiej, ale nie przestrzega czegoś, co on nazywa wartościami europejskimi, też budzi ogromny sprzeciw i taką chęć powiedzenia naszym zachodnim sąsiadom o tych inwestycjach niemieckich w Polsce, o tym, co i ile zarabiają dzięki temu, że Rzeczpospolita jest jej, czyli Niemiec, wschodnim sąsiadem. Wczoraj też była pani przedstawicielka niemieckich socjalistów SPD w Polsce z ramienia Rady Europy. Ty miałaś okazję się z nią spotkać?
Tak, byłam na takim spotkaniu, ale było ono dosyć krótkie, więc szczególnie pani nie przedstawiała jakichś specjalnych swoich poglądów na sytuację u nas, ani też nie bardzo była dociekliwa, jeśli chodzi o pytania nam zadawane. Właściwie padło jedno dotyczące sytuacji dziennikarzy w Polsce. a przedstawicielka, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pani Teresa Zabochwit, która była na tym samym, w tym samym czasie na spotkaniu z nią, w którym ja uczestniczyłam, przedstawiła sytuację mediów publicznych dotyczącą w zakresie ściągalności abonamentu i finansowania i problemów, które są z tym związane. Także dość w ograniczonym stopniu bym powiedziała. Akurat w naszym przypadku była ta dyskusja z panią, natomiast no, przedstawiłyśmy wszystko w najbardziej rzeczowy możliwy sposób, jaki mogłyśmy w tak krótkim czasie.
Też byłem na spotkaniu z panią Weiss. Tam było też przedstawiciele drugiej strony świata dziennikarskiego, czyli Towarzystwa Dziennikarskiego, pan Seweryn Blumstein, który powiedział to wszystko, co mogliśmy przeczytać w tym oświadczeniu niemieckiego dziennikarza, że najważniejsze jest zagrożenie wolności słowa w Polsce. Odpowiedzieliśmy mu wspólnie z Piotrem Legutko, że to jest właściwie największy fake news, to znaczy zagrożenie demokracji w Polsce to jest tym wielkim fake newsem, czyli tym wielkim kłamstwem w opowieści o Polsce. Co z tego znajdzie się w raporcie Unii Rady Europejskiej, tego nie wiemy. Zobaczymy, co przygotuje pani Weiss na koniec swojej wizyty, bo po naszej wizycie było czterech bardzo poważnych dziennikarzy, Bronisław Wilstein, Paweł Lisicki, Jacek Karnowski i Aleksandra Rybińska stanęli przed Wysoką Komisją Rady Europejskiej. Później pewno byli dziennikarze z innej opcji politycznej, a później Jolanta Hajdasz, która jest redaktorem naczelnym Wielkopolskiego Kuriera Wnet. I co w Wielkopolskim Kurierze Wnet polecasz szczególnie w tym miesiącu?
Nie będę może za bardzo oryginalna w tej swojej wypowiedzi, ponieważ mamy ogromny kolejny tekst dotyczący historii i dziejów i prześladowania arcybiskupa Antoniego Baraniaka, ale naprawdę rok 2017, także dzięki Wielkopolskiemu Kurierowi Wnet i w ogóle Kurierowi Wnet i Radiu Wnet, jest przełomowym, jeśli chodzi o właśnie odkrywanie prawdy o tym wielkim, zasłużonym bohaterze naszego Kościoła. W październiku były dwa bardzo istotne fakty i właśnie o nich opisujemy, bo trochę przez inne media ten temat przebiega tak jak meteor. U nas jest bardziej dogłębnie dokumentowany. Chodzi o pierwsza zapowiedź procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka, jaką publicznie złożył arcybiskup Stanisław Gądecki w Belwederze 6 października podczas sesji naukowej upamiętniającej właśnie arcybiskupa Baraniaka. I to jest ten jeden fakt. Czekamy na oficjalne wszczęcie tego procesu. Myślę, że z tych publicznie złożonej deklaracji arcybiskup się na pewno nie wycofa. Czeka po prostu tylko na odpowiedni moment, żeby przygotować dokumenty do Watykanu i żeby ta sprawa po prostu ruszyła. Zbieraliśmy podpisy przecież też na łamach naszej gazety w tej sprawie od tylu miesięcy. Złożonych jest blisko 10 tysięcy tych podpisów arcybiskupa, więc to jest taka odpowiedź także na akcję taką społeczną Kuriera Wnet. I druga sprawa to jest właśnie upamiętnienie arcybiskupa przez nasze państwo, czyli to, co zrobił i to, co zapowiada prezydent Andrzej Duda. Też to było w październiku, stąd jakby w tym najbieżącym numerze bardzo obszerne fragmenty przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy na temat arcybiskupa Baraniaka, właśnie wygłoszone w Belwederze 6 października, gdzie stawia go na równi z największymi bohaterami po 1918 roku, czyli w tym stuleciu, które dzieli nas po prostu od momentu odzyskania niepodległości. I w rozmowie, kiedy miałam taką okazję, bardzo króciuteńkiej rozmowy z prezydentem, czy jest szansa na odznaczenie arcybiskupa Baraniaka przez niego właśnie, bo też prawie 10 tysięcy podpisów na jego ręce złożyliśmy w tej sprawie. Powiedział, że niech pani będzie spokojna, mam pomysł na przyszły rok i tych słów się trzymam i myślę, że więc temat może jeszcze będzie wracał, ale naprawdę jest godny tego. Polecam też, że godny tego i warty, żeby po prostu w Polsce ta postać, ta postawa, ten sposób myślenia i działania był po prostu powszechny, znany. Człowieka, który jest wierny wbrew swoim przekonaniom, swojemu światopoglądowi, wbrew wszystkiemu, co dzieje się wokół niego. I co jeszcze możemy polecić? Naprawdę bardzo ciekawy tekst Jana Martiniego o takich drugoplanowych, bardzo istotnych postaciach III RP. Bardzo ciekawe fragmenty powieści czytelnika naszego Kuriera Wnet, kierowcy emerytowanego, wydał książkę o tym, jak wyglądała jego pierwsza podróż tirem do Iranu i po prostu to jest bardzo ciekawa, dobrze się rozchodzi wśród czytelników, a my właśnie fragmenty tej książki mamy i wiele innych bardzo ciekawych, bieżących komentarzy dotyczących i Wielkopolski, i całego kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa, być może... A to można powiedzieć, bo to
wolności
jest...
Wolności prasy,
wolności prasy, ale słowo, które miało być następne, miało dotyczyć Polskiej Agencji Prasowej, ale wstrzymamy się jeszcze z tym słowem. Jest godzina 7.42 w studio. Jadwiga Chmielowska i...